Rozdział 5. Namiestnik i król. W mieście panowało zwątpienie i trwoga. Piękna pogoda i jasne słońce zdawały się ludziom drwiną z ich losu w owych dniach, gdy nadziei nie mieli wiele, oczekując lada godzina wieści o klęsce. Władca ich umarł, ciało jego spłonęło. W sali na wieży spoczywały śmiertelne szczątki króla Rohanu, a nowy król, który zjawił się nocą, odszedł znów na wojnę z potęgą tak straszną i złą, że daremne zdawały się przeciw niej wysiłki najmężniejszych nawet rycerzy. Wieści nie nadchodziły. Odkąd wojska Gondoru opuściły Dolinę Morgul i ruszyły dalej na północ, w cień gór, nie przybył do grodu żaden goniec i nie dotarła żadna pogłoska o losach wojny toczącej się w dalekim kraju. W 2 dni po wyruszeniu armii księżniczka Eowina kazała przynieść sobie szaty i nie słuchając perswazji pielęgnujących ją kobiet, wstała z łóżka. Ubrana, z ręką na temblaku z płótna, udała się do głównego opiekuna mającego nadzór nad domami uzdrowień. Dręczy mnie wielki niepokój, oznajmiła mu. I nie mogę dłużej leżeć bezczynnie. Nie jesteś zdrowa, księżniczko, odparł. Polecono mi otoczyć cię szczególną opieką. Nie powinnaś wstać przez tydzień jeszcze. Tak mi nakazano. Proszę cię, wróć do łóżka. Jestem już zdrowa, powiedziała. Przynajmniej na ciele. Z wyjątkiem lewej ręki, w której jednak też czuję dużą poprawę. Ale rozchoruję się na nowo, jeśli nie będę mogła w niczym przyczynić się do naszej sprawy. Czy nie ma wieści z pola? Kobiety nic nie umieją mi o tym powiedzieć. Wieści nie ma, odparł opiekun, prócz tej, że wojska weszły w Dolinę Morgul. Podobno dowodzi nimi nowy wódz przybyły z północy, dostojny mąż i uzdrowiciel. To właśnie najbardziej mnie dziwi, że ręka, która uzdrawia, umie także władać orężem. Tego w Gondorze za naszych czasów się nie spotyka. Choć dawniej tak bywało, jeśli wierzyć starym legendom. Od wielu lat my, uzdrowiciele, zajmowaliśmy się tylko gojeniem ran zadawanych przez tych, którzy mieczem wojują. Co prawda i bez tego mielibyśmy dość roboty. Wiele jest na świecie chorób i nieszczęść, nawet bez wojny, która je mnoży. Wystarczy niekiedy, żeby jeden z przeciwników chciał wojny, odparła Eowina. A ci, którzy mieczem nie wojują, też często od miecza giną. Czy zgodziłbyś się, aby Gondorczycy tylko zioła zbierali, gdy władca ciemności gromadzi armię? Nie zawsze też uzdrowienie ciała jest szczęściem. Podobnie jak nie zawsze jest nieszczęściem polec w bitwie, choćby w męce. Gdyby mi zostawiono wybór w tej czarnej godzinie, wolałabym śmierć w boju. Opiekun przyjrzał się jej uważnie. Stała przed nim wysmukła, z oczyma świecącymi w bladej twarzy, z rękoma splecionymi zapatrzona w okno wychodzące na wschód. Westchnął i pokiwał głową. Po chwili Eowina podjęła znowu. — Czy nie ma dla mnie żadnego zadania? — spytała. — Kto rządzi w grodzie? — Nie wiem dokładnie — odparł. — Nie zajmuję się takimi sprawami. Jeźdźcy Rohanu mają swego dowódcę, a Hurin, jak mi mówiono, rozkazuje Gondorczykom. Ale prawowitym namiestnikiem jest Faramir. Gdzie go mam szukać? W tym domu, księżniczko. Odniósł ciężkie rany, ale wraca już po trosze do zdrowia. Nie wiem jednak... Zaprowadźcie mnie do niego, a będziecie wiedzieli. Faramir przechadzał się samotnie po ogrodzie wśród domów uzdrowień. Słońce grzało i czuł, że nowe życie wstępuje w niego, lecz ciężko mu było na sercu i wciąż spoglądał zza murów ku wschodowi. Tak zastał go opiekun, przychodząc, by powtórzyć żądanie księżniczki. Zawołany, Faramir odwrócił się i ujrzał księżniczkę Rohanu. Widząc ją bladą i ranną, wzruszył się, tym bardziej, że bystre jego oczy dostrzegły jej niepokój i smutek. — Panie — rzekł opiekun. Oto księżniczka Rohanu, Eowina. Walczyła u boku króla i leczy się u nas z ciężkich ran. Nie jest jednak z pobytu w tym domu zadowolona i chce rozmawiać z namiestnikiem Gondoru. Chciej mnie dobrze zrozumieć, powiedziała Eowina. Nie skarżę się na brak troskliwej opieki. Nigdzie nie mogłoby być lepiej komuś, kto pragnie ozdrowienia. Ale ja nie znoszę bezczynności, próżniactwa, zamknięcia w klatce. Szukałam śmierci na polu bitwy. Nie znalazłam jej. A wojna jeszcze trwa. Na znak dany przez Faramira opiekun skłonił się i oddalił. Co chcesz, abym dla ciebie uczynił? Spytał Faramir. Ja też jestem więźniem lekarzy. Patrzył na nią, a że miał serce wrażliwe, piękność i smutek księżniczki raniły je boleśnie. Wychowana pośród wojowników, Eowina wiedziała, że ma przed sobą rycerza, którego żaden z jeźdźców Rohanu nie przewyższyłby męstwem w bitwie, a mimo to w jego poważnym spojrzeniu dostrzegła tkliwość. — Czego żądasz ode mnie? — spytał raz jeszcze. — Wszystko, co w mojej mocy, zrobię dla ciebie. — Rozkaż opiekunowi tego domu, żeby mnie stąd wypuścił — odparła. Ale chociaż słowa jej były dumne, serce już się zawahało i po raz pierwszy Eowina zwątpiła o sobie. Zrozumiała, że temu rycerzowi, tak poważnemu i łagodnemu zarazem, może się to wydać po prostu kaprysem, zachcianką dziecka, które nie ma dość hartu, żeby wytrwać w nudnym obowiązku do końca. — Ja sam jestem pod władzą opiekuna — rzekł Faramir. — Nie objąłem też jeszcze rządów w grodzie, ale nawet gdybym je sprawował, słuchałbym rad lekarza i w sprawach, na których on zna się lepiej, nie sprzeciwiałbym się jego woli, chyba w ostatecznej potrzebie. — Ale ja nie pragnę uzdrowienia — powiedziała Eowina. — Chcę wziąć udział w wojnie jak mój brat Eomer, a raczej jak król Theoden, bo on poległ, zyskując sławę i spokój zarazem. — Za późno, księżniczko. Nie dogoniłabyś już naszych wojsk, choćby ci sił na tę wyprawę starczyło — odparł Faramir. — Śmierć w boju może jednak spotkać nas również tutaj. Czy pragniemy jej, czy też nie? Będziesz umiała lepiej stawić jej czoło, jeśli teraz, póki czas jeszcze, posłuchasz rady lekarza. Oboje musimy cierpliwie znieść godziny oczekiwania. Nic na to nie odpowiedziała, lecz kiedy na nią spojrzał, wydało mu się, że wyraz jej oczu zmiękł nieco, jakby srogie lody tajały pod pierwszym nikłym powiewem przedwiośnia. Łza błysnęła w jej oku i spłynęła po policzku, lśniąc jak kropla rosy. Dumna głowa pochyliła się lekko. Potem spokojnie, bardziej do siebie niż do niego, powiedziała — Lekarze chcieliby mnie jeszcze przez cały tydzień trzymać w łóżku. A z mego pokoju okna wychodzą na inną stronę, nie na wschód. Głos jej zabrzmiał teraz dziewczęco i smutno. Faramir uśmiechnął się, chociaż serce w nim topniało z litości. — Okno nie wychodzi na wschód? — Znajdzie się na to rada — rzekł. — W tej sprawie mogę wydać rozkaz opiekunowi. Jeśli zgodzisz się, księżniczko, pozostać w tym domu pod naszą opieką i odpoczywać tutaj, będziesz mogła do woli przechadzać się w słońcu po tym ogrodzie i spoglądać ku wschodowi, gdzie wszystkie twoje nadzieje odbiegły. W ogrodzie zaś spotkasz zawsze mnie, bo ja też przechadzam się tutaj chętnie i spoglądam na wschód. Osłodzisz mi troskę, jeśli zechcesz ze mną pogawędzić i znosić moje towarzystwo. Podniosła czoło i znów spojrzała mu w oczy. Lekki rumieniec zabarwił jej policzki. Jakże mogłabym osłodzić twoje troski, powiedziała. Nie pragnę zresztą rozmów z żyjącymi. Czy chcesz, abym ci odpowiedział szczerze, księżniczko? Tak. A więc powiem ci, Eowino, że jesteś piękna. W dolinach, pośród naszych gór rosną prześliczne, jasne kwiaty. A piękniejsze od nich są nasze dziewczęta. Ale żaden kwiat i żadna dziewczyna, które dotąd znałem, równać się nie mogą z księżniczką, którą teraz spotkałem w Gondorze, uroczą, i smutną. Kto wie, może zaledwie kilka dni nam zostało. Może wkrótce już ciemności ogarną nasz świat. Gdy się to stanie, mam nadzieję, że mężnie spojrzę w twarz klęsce. Byłoby mi jednak lżej na sercu, gdybym mógł napatrzeć się na ciebie, dopóki jeszcze słońce świeci. Oboje nas musnął swym skrzydłem straszny cień i ta sama ręka zawróciła nas na drogę życia. Niestety mnie cień nie opuścił dotychczas, odparła. Ode mnie nie oczekuj uzdrowienia. Przywykłam do miecza i tarczy. Rękę mam twardą. Ale dziękuję ci, że nie będę musiała leżeć zamknięta w czterech ścianach. Z łaski namiestnika będę przechadzała się po ogrodzie. Złożyła mu dworny ukłon i odeszła ku domowi. Faramir długo potem samotnie błądził po ogrodzie, ale wzrok jego częściej zwracał się na okna domu niż na wschodnie mury. Po powrocie do własnej komnaty wezwał opiekuna i kazał mu opowiedzieć wszystko, co wiedział o księżniczce Rohanu. Nie wątpię, rzekł opiekun na zakończenie, że więcej o niej może powiedzieć Niziołek, który tu również przebywa. Brał bowiem udział w wyprawie króla Teodena i do końca bitwy nie odstępował podobno księżniczki. Musiał więc Mery stawić się u Faramira. Na rozmowie zszedł im czas do wieczora. Młody namiestnik wiele się dowiedział, więcej nawet niż Mery umiał w słowach wyrazić i lepiej zrozumiał smutek i niepokój Eowiny. Wieczorem we dwóch z Meriadokiem przechadzali się znów po ogrodzie, lecz Eowina nie przyłączyła się do nich. Nazajutrz jednak, gdy Faramir wyszedł przed dom, zobaczył ją na murach. Biała jej suknia jaśniała w słońcu. Zawołał ją po imieniu i Eowina zeszła do ogrodu. Przechadzali się po trawie. Odpoczywali w cieniu drzew, trochę milcząc, a trochę rozmawiając. Odtąd spędzali w ten sposób dzień po dniu. Opiekun patrzył na nich z okna z zadowoleniem. Cieszyło bowiem lekarza, że choć lęk i troska przytłaczały wówczas wszystkie ludzkie serca, tych dwoje powierzonych jego pieczy z każdym dniem nabierało wyraźniej więcej sił i otuchy.